Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Witam Państwa, a w studio witam naszego gościa, pan dr Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, były premier. Szczęść Boże, panie premierze.
Szczęść Boże. Rzadko słyszę, że jestem doktorem. Jestem, ale nie pamiętam, kiedy po raz ostatni ktoś tak do mnie powiedział.
Więc w telewizji trwam. Doceniamy tytuły naukowe.
Stopnie
naukowe. Przyszłość państwa i narodu polskiego to temat naszych dzisiejszych rozmów. Jesteśmy na kilka dni przed pierwszą turą wyborów prezydenckich. To już rzeczywiście ostatnie godziny przed ciszą wyborczą. Panie premierze, czy oglądał pan wczorajszą debatę prezydencką? No i jak pan ocenia jej merytoryczność?
Oglądałem, no... Tego rodzaju audycje tak naprawdę nie mają sensu. Nie bardzo wiem właściwie, po co są organizowane. Sens miałaby w istniejącej sytuacji, która jest pewnym faktem, no, debata między dwoma kandydatami, to znaczy między Andrzejem Dudą a Bronisławem Komorowskim. I tutaj, mimo że to tylko pierwsza runda, mielibyśmy do czynienia z sytuacją, która po prostu odnosi się do faktów. Natomiast to, co uczyniono, to spowodowało, że audycja była jednak no, niezbyt porywająca, niektórzy mówią, że nudna, chociaż ja ją jednak obejrzałem z pewnym zainteresowaniem, ale poza tym była to mieszanina no, jakichś zupełnie niekoherentnych wypowiedzi, ja mówię o całości, na różne tematy, no, przy czym wypowiedzi, które miały jakiś sens, no, mieszały się z wypowiedziami, co do których sensu można było mieć wątpliwości. No, takie mieszanie kandydatów, którzy rzeczywiście uczestniczą, czy może będą uczestniczyć w życiu publicznym, bo mają dzisiaj niezłe wyniki z kandydatami, którzy takich szans, jak się wydaje, nie mają, no, nie jest zabiegiem dobrym, jest zabiegiem socjotechnicznym, który wydaje się miał po prostu osłabić tego, kto jest realnym konkurentem Bronisława Komorowskiego. Bo gdyby Andrzej Duda nie poszedł na tą debatę, no to byłby atakowany, że lekceważy innych, że lekceważy społeczeństwa. Z całą pewnością nie lekceważy ani swoich konkurentów, ani nie lekceważy społeczeństwa. A z drugiej strony, kiedy poszedł, no to mógł naprawdę pokazać tam więcej, gdyby na to pozwolono, gdyby miał właśnie na przykład obecnego prezydenta za przeciwnika i mogliby ze sobą na poważnie rozmawiać, przedstawiać argumenty. Taka dyskusja byłaby na pewno bardzo potrzebna. Poza tym, jeżeli ojciec pozwoli, to ja zwrócę uwagę na to, że niedługo przed tą audycją była inna. W Polsacie było coś zawstydzającego, bo to, że prezydent chce się spotykać z dziennikarzami, z nimi rozmawiać, no to jest normalne, o to nie można mieć pretensji, no ale to powinna być rozmowa z dziennikarzami, a nie to, co ludzie natychmiast określili jako ustawka. Ustawka i to taka właśnie nieukrywająca, że jest ustawką. No nie było to dobre, nie było to coś, co tworzy poczucie, że w Polsce konkurencja polityczna o ten najwyższy urząd jest prowadzona w sposób uczciwy.
Bo wymóg debaty istnieje przed wyborami prezydenckimi. Wszyscy kandydaci na tę debatę no, stawili się. Różnie można oceniać poglądy. Temu służy też debata, żeby je zaprezentować, choć rzeczywiście forma tej debaty jest taka może mało porywająca. No ale może dlatego, panie premierze, prezydent słusznie zrobił, że mówi, no nie będę w takiej formule brał udziału, bo, no bo to jest żenujące.
Wykazał tutaj no, pewien brak szacunku dla innych, bo powtarzam, to rzeczywiście było w pewnej mierze żenujące, no ale polityka to nie jest zajęcie, w którym można uniknąć różnych także niełatwych, no także i żenujących sytuacji. W moim przekonaniu prezydent popełnił błąd, także błąd wyborczy, nie idąc. Ale no, to już była decyzja jego samego, jego sztabu. Nie sądzę, żeby tam błysnął, gdyby tam był. No, ale nie był. Powtarzam, każdy ma prawo zrezygnować, ale ta rezygnacja nie była aktem, który można oceniać dobrze. Sądzę, że to był akt także z punktu widzenia samego Bronisława Komorowskiego. Mówię w tym momencie o nim jako o kandydacie, który chce wygrać. Akt no, który może być oceniany jako błąd.
Bo to trochę tak wygląda, z jednej strony spotykają się kandydaci, a z drugiej strony jest czas dla Bronisława Komorowskiego, przecież jako kandydata w Polsacie, jest miła rozmowa z trzema panami. No wydaje się, że Bronisław Komorowski dostaje pieniądze za to, żeby pełnił urząd prezydenta. To są pieniądze wypłacane też przez obywateli. I jeżeli ubiega się o kolejny raz o ten urząd, no to powinien jakoś zmierzyć się z tymi kontrkandydatami, a nie tak wybierać sobie telewizję, do której w tym czasie się pójdzie.
No powinien. Nie zrobił tego, powtarzam, uważam, że popełnił błąd. A to, że była jeszcze ta niemalże w tym samym czasie dodatkowa debata, ten błąd jeszcze uczyniło większym i takim łatwiejszym do wykazania, bo on wyraźnie skorzystał z przywileju. No, jakby przyznał się do tego, że w warunkach równej walki nie jest w stanie konkurować, a to nie jest dobre. Powtarzam, nawet z jego punktu widzenia, no ja nie jestem jego kibicem, to chyba ojciec sobie z tego zdaje sprawę, ale wolałbym, żeby prezydent, który stoi na Straży Konstytucji, w wyborach prezydenckich zabiegało o, w tym wypadku, reelekcję na równych prawach, bo no, ma strzec Konstytucji, a Konstytucja zapewnia równe prawa i z całą pewnością nie jest działaniem zgodnym z Konstytucją korzystanie z jakichś przywilejów w tego rodzaju wyborach. I tak sam fakt zajmowania tego stanowiska jest przywilejem, ale tym bardziej prezydent powinien wykazywać tutaj wstrzemięźliwość.
Liderem podczas tej debaty był drugi, przynajmniej w sondażach, Andrzej Duda. No i wydawało się, że on staje się w tym momencie takim naturalnym punktem odniesienia. No, ale jeżeli ktoś rządzi 8 lat, a 5 lat pełni urząd prezydenta, no to chyba właśnie kontrkandydat określa, pozycjonuje się wobec tego, co w Polsce jest. I jeśli chce zmiany, to pokazuje, na czym ta zmiana miałaby polegać. Więc obecność prezydenta była ze wszech miar jakby pożądana, jeśli decydujemy się na debatowanie.
No była pożądana, tylko no cóż, nie było prezydenta. Debata, miejmy nadzieję, będzie w drugiej rundzie. Tylko to, co mnie zaniepokoiło, to takie przewidywanie, że ta debata w drugiej rundzie według planów Komorowskiego i jego sztabu ma wyglądać mniej więcej tak, jak ta rozmowa w Polsacie. To znaczy, że on będzie sobie swobodnie rozmawiał z sympatyzującymi z nim dziennikarzami, natomiast nasz kandydat, no bo nie wątpię, że w drugiej rundzie oni dwaj się znajdą, będzie rozmawiał z dziennikarzami, no łagodnie to określając, niesympatyzującym z nimi. Czyli krótko mówiąc, no będziemy mieli do czynienia z sytuacją całkowitej nierówności. Prawdziwa debata, na którą my się zgodzimy, będzie wtedy, jeżeli z jednej strony będzie nasz kandydat i jego dziennikarz zadający pytanie prezydentowi Komorowskiemu, a z drugiej strony będzie prezydent Komorowski i jego dziennikarz zadający pytanie naszemu kandydatowi, czyli Andrzejowi Dudzie.
I tak by pan sobie tę debatę...
No wtedy byłaby to uczciwa debata, gdzie każda strona miałaby po prostu równe szanse. A wydaje mi się, że tutaj plan jest inny właśnie. Pan prezydent, mający partnerów, którzy no niemalże podrzucają mu tematy, niemalże w ich wypowiedziach można znaleźć słowa, do których prezydent tak łatwo nawiązuje, więc to jest no, być może przypadek, nie mam żadnych dowodów, że to nie był przypadek, ale w każdym razie zachowywali się w sposób, który ogromnie ułatwiał Bronisławowi Komorowskiemu odpowiedzi na pytania i jednocześnie no, w najmniejszym nawet stopniu nie próbowali go postawić w nieco trudniejszej sytuacji. A przecież polityka to trudne sytuacje i kandydat na prezydenta powinien się w takich sytuacjach umieć odnaleźć.
Ale w takich sytuacjach już wiele razy Bronisław Komorowski się nie odnajdywał, choćby na wiecach, kiedy nawiązywał do, przepraszam, macania kur i tym podobnych innych haseł.
No tak, bywał atakowany, jakoś bardzo źle to znosił, rzeczywiście czasem wypadało to zupełnie fatalnie. No co nie jest, można powiedzieć, dobrą przesłanką do tego, żeby go wybierać ponownie prezydentem. Znaczy te sytuacje, ich ocena nie są dobrą przesłanką, żeby go ponownie wybierać prezydentem. Prezydent powinien być przygotowany na nawet dużo, dużo trudniejsze sytuacje. w każdym państwie i w każdej sytuacji, no a dzisiaj mamy przecież sytuację szczególną.
To, że sztaby będą uzgadniać jakby wygląd tej debaty przed drugą turą wyborów, no to jest naturalne, ale spodziewa się pan premier, że może dojść do takiej sytuacji, że Bronisław Komorowski, bojąc się jednak debaty z Andrzejem Dudą, jego sztab będzie proponował takie warunki, które byłyby na przykład nie do przyjęcia ze strony sztabu Andrzeja Dudy? No na przykład właśnie taką jakąś miłą pogawędkę w zaprzyjaźnionym gronie.
No, uważam, że to jest wysoce prawdopodobne, tym bardziej, że jakoś wyraźnie przybyło ducha bojowego prezydentowi i zaczyna mówić o tym, że w drugiej turze, jeśli będzie, a wszystko wskazuje na to, że będzie, wyzwie swojego kontrkandydata na dyskusję, znaczy stawia się w sytuacji tego, który zmusza drugą stronę do przyjęcia warunków i w razie ich nieprzyjęcia będzie mówił, że to ten drugi kandydat, czyli w tym wypadku Andrzej Duda, unika dyskusji, unika debaty, więc no to jest sytuacja, która by była zupełnym przeciwieństwem tego, co jest naprawdę. Ale tego rodzaju chwyt może być rzeczywiście zastosowany i wiele na to wskazuje, że do tego się przygotowują. Ale mam nadzieję, że społeczeństwo to zrozumie. Debata uczciwa, powtarzam, to jest taka, jak mówiłem, nie warto robić debaty, w której są tylko kandydaci, bo dziennikarze wprowadzają tu jednak pewien porządek. Natomiast po jednym i można powiedzieć na zasadzie krzyżowej.
Mhm. Donald Tusk przez lata mówił o Zielonej Wyspie. Takim, powiedziałbym, ulubionym sformułowaniem, przynajmniej takie odnoszę wrażenie, Bronisława Komorowskiego jest złoty wiek dla Polski. No i tak się zastanawiam, panie premierze, po co partia opozycyjna w złotym wieku dla Polski tak naprawdę? Po co zmieniać Bronisława Komorowskiego? Emeryci dostają niezłe emerytury, kolejek do lekarza specjalnie nie ma, prawda? Polski przemysł kwitnie, ludzie mają pracę, emigracja w zasadzie tylko na zasadzie turystyki, złoty wiek.
No, dzieci się rodzi dużo jeszcze do tego, no sobie ojciec zbytkuje tutaj. Natomiast prawda jest taka, że w tych sprawach i bardzo, bardzo wielu innych jest bardzo źle. Także jeżeli chodzi o to wszystko, co wiąże się z bezpieczeństwem naszego kraju, bezpieczeństwem naszego narodu, naszym bezpieczeństwem, bezpieczeństwem każdej polskiej rodziny. I tą władzę koniecznie trzeba zmienić. Opozycja jest zawsze potrzebna, bo każda władza niekontrolowana będzie działała źle. To jest takie ludzkie prawo. My ludzie jesteśmy ułomni. I wszyscy są ułomni, także wielcy mężowie stanów, których jakoś dzisiaj nie widać, są ułomni. I dlatego ta opozycja jako właśnie element kontroli jest niezbędna, nawet gdyby był złoty wiek. No ale złotego wieku nie ma. I po prostu mamy tutaj do czynienia ze słowotwórstwem no, swego rodzaju, czy właściwie no, odwoływaniem się do pewnych znanych z naszej historii sformułowań, bo o Zielonej Wyspie jakoś w przeszłości nie mówiono, natomiast o Złotym Wieku mówiło się nie jeden raz, Złoty Wiek, Srebrny Wiek. Skądinąd panu Komorowskiemu się też to troszeczkę myli, bo nawiązuje to do Kazimierza Wielkiego, no akurat jego czas no, nie jest zwykle określany w naszej historiografii jako Złoty Wiek. Mówi się raczej o wieku XVI, a srebrny w XVII. Mówi się, są w odniesieniu do bardzo różnych zjawisk. Na przykład o ten Złoty Wiek XVI wieku to przede wszystkim chodzi o kulturę polską. Może mniej o wydarzenia polityczne, bo one wtedy były bardzo różne. No, były te przegrane wojny z Moskwą, utrata smoleńska, utrata w ogóle znacznej części terytorium państwa, w szczególności terytorium Litwy. No ale było oczywiście i wielkie wydarzenie, takie jak Unia, wygrana wojna o Inflanty, wygrane wojny w Mołdawii, różne wygrane bitwy, no później Batory, to przecież też XVI wiek, Batory pod Pskowem. Krótko mówiąc, można to oceniać różnie, ale przede wszystkim jednak odnosi się tą sytuację do takiego wybuchu polskiej kultury, która przedtem, no powiedzmy sobie, nie była jeszcze w pełni dojrzała, a w XVI wieku tak nagle dojrzała, wydała wielkich przedstawicieli i stąd to określenie. No, ja bym bardzo chciał, żeby dzisiaj tak było choćby w polskiej kulturze. Niestety, no, może się mylę, ale nie dostrzegam takich zjawisk i w ogóle z tym złotym wiekiem jest w tej chwili bardzo, bardzo źle. To znaczy Polska ma ogromne możliwości, ogromne potencjalne możliwości. Wydaje mi się, że także w kulturze, gdyby różnego rodzaju instytucje, różnego rodzaju konteksty społeczne działały inaczej, to i kultura by mogła kwitnąć, ale przede wszystkim w tym momencie mówię o tych sprawach, które są łatwiejsze do zweryfikowania, no, na przykład kwestie ekonomiczne. Naprawdę Polska, nawet tak bardzo przyciśnięta przez tą władzę, przez ten worek kamieni, jak to ja mówię, na plecach, jednak jakoś się tam rozwija. Proszę sobie wyobrazić, jakby się rozwijała, gdyby ten worek kamieni został zrzucony. Naprawdę moglibyśmy tu rzeczywiście iść drogą, no niemalże Irlandii, mówię, że niemalże, bo większe kraje mają kłopot z rozwojem w tak ogromnym tempie, jak swego czasu rozwijała się Irlandia, bo tam były pięciolecia, gdzie poziom rozwoju to było przeszło 10% rocznie. Więc powtarzam, to w małym kraju uzyskać dużo łatwiej niż w dużym jak Polska, ale naprawdę mogło być bardzo, bardzo dobrze. My marnujemy w tej chwili nasze szanse, a poza tym w wielu miejscach, tutaj przede wszystkim trzeba mówić o demografii i niewielka ilość urodzeń i emigracja. No sytuacja już jest wręcz fatalna. Polska się po prostu zwija. Polska się zwija i to jest perspektywa, którą niektórzy demografowie widzą już, jeśli chodzi o przyszłe dziesięciolecia, naprawdę no bardzo pesymistycznie. No, mowa o spadku liczby ludności poniżej 30 milionów, a jeszcze dalej, to już wręcz mowa nawet o niespełna 20 milionach Polaków. Ja wierzę, że tak nie będzie, że my to przełamiemy, że te prognozy są niesłuszne, nie uwzględniają możliwości odwrócenia się trendów. Ja wierzę, że te trendy się odwrócą, ale na to jest potrzebna zmiana polityki, na to potrzebna jest zmiana władzy, a dzisiaj na to potrzebna jest zmiana prezydenta, to jest zmiana Bronisława Komorowskiego na Andrzeja Dudę.
Czyli nawet dzietność jest sprawą polityczną, bo tak przez wiele lat Platforma Obywatelska mówiła do ludzi, nie róbmy polityki, róbmy to, róbmy tamto, róbmy siamto. No i okazuje się, że wiele rzeczy nie zrobione albo spartaczone, no, a polityka...
Znaczy, pomoc dla rodziny, mieszkania, opieka zdrowotna, opieka dla rodzin biedniejszych, znaczy wzięcie przez państwo części kosztów utrzymania dzieci. No to są wszystko przecież kwestie, które są załatwione w sferze politycznej przez parlament, przez inne władze państwowe. Więc to jest także od polityki, od sposobu umiejętności jej prowadzenia zależy bardzo dużo. Ci, którzy głoszą, że tak naprawdę to w tych sprawach polityka się nie liczy, no zupełnie pomijają fakty, no czy bez różnego rodzaju reform, różnego rodzaju wybitnych reformatorów gospodarki różne kraje osiągałyby takie sukcesy, jakie w pewnych momentach swoich historii osiągały. No, bez Erharda no nie byłoby sukcesu niemieckiego po II wojnie światowej, trzykrotnego wzrostu ich PKB, mówiąc w pewnym uproszczeniu dochodu narodowego między 1948 a 1963 rokiem. To w warunkach zbrojeń, konieczności odbudowy zniszczonych miast i tych wszystkich trudności, które były związane z okresem powojennym. No, krótko mówiąc, bez ludzi wybitnych w tej dziedzinie my nie moglibyśmy, czy różne kraje nie mogłyby odnieść sukcesu, a ci ludzie działali właśnie w sferze ekonomicznej. No, Erhard był wicekanclerzem właśnie od spraw gospodarczych, a później przez jakiś czas był także i kanclerzem Niemiec. No, w Polsce bardzo różnie jest oceniana i to według mnie słuszne, że to jest postać kontrowersyjna, postać Balcerowicza, Leszka Balcerowicza. No ale też nikt nie przeczy, że on miał wpływ na polską sytuację gospodarczą. Może w jakimś momencie przez krótki moment dobry, później w moim przekonaniu zły, ale miał. I w związku z tym nie uciekajmy od tej prawdy, prawdy zupełnie elementarnej, że państwo poprzez swoją politykę wpływa na bardzo wiele dziedzin życia i wpływa także na poziom dzietności. No jeżeli w Anglii Polki rodzą tyle dzieci, że gdyby tak było w Polsce, to byłoby zupełnie w porządku, jeżeli chodzi o dzietność, a Polska jest na przeszło 200. miejscu, jednym z ostatnich na świecie, już nie w Europie, na świecie, jeżeli chodzi o dzietność, to dlaczego? No bo tam po prostu są inne warunki także, jeżeli chodzi o politykę społeczną, politykę prorodzinną. To nie chodzi tylko o to, że Anglia jest po prostu bogatsza od Polski, że tam się więcej zarabia. To także kwestia właśnie innych warunków, różnego rodzaju dodatków, ułatwień. I to trzeba brać pod uwagę w planach naszych, w planach Prawa i Sprawiedliwości, ale to przecież oznacza także, że w planach Andrzeja Dudy to wszystko jest. My uważamy, że na miarę naszych możliwości, wcale nie takich małych, można prowadzić politykę nieporównanie bardziej sprzyjającą rodzinie, sprzyjającą dzietności. No i jeszcze jest jedna sprawa już nieco innej dziedziny, to znaczy no nie można niszczyć polskiej rodziny, nie można jej podważać, nie można traktować rodziny jako sfery czy instytucji, która jest niemalże z natury rzeczy patologiczna, jest źródłem różnego rodzaju opresji. To się oczywiście zdarza, to się zdarza, ale prawda o rodzinie jest zupełnie inna. Rodzina jest w centrum polskiego myślenia, polskiej tradycji, polskiej historii. I bez rodziny my się nie będziemy mogli rozwijać, nie będziemy mogli także rozwiązać tego problemu. Wreszcie, proszę ojca, no jest sytuacja odnosząca się do emigrantów. Ich jest coraz więcej i ten rok jest pod tym względem fatalny.
1 250 000 ludzi chce wyjechać z Polski.
No nie twierdzę, że tyle wyjedzie, natomiast bardzo wiele osób chce wyjechać z Polski. Tutaj nie ma innego sposobu, żeby wrócili, a to jest możliwe. 88% Hiszpanów, którzy wyjechali w tym czasie, kiedy Hiszpania była trochę w podobnej sytuacji do dzisiejszej Polski, wróciło. Prawie 90%. I w Polsce to jest możliwe, tylko że trzeba stworzyć ku temu warunki. No tu muszą być mieszkania, musi być praca. Jakoś tam, jako tego przynajmniej przyzwoicie opłacana, jakieś perspektywy życiowe. No wtedy te powroty na pewno się zaczną. Jaka część Polaków wróci, trudno w tej chwili przewidzieć, ale na pewno bardzo poważna część Polaków w tej sytuacji wróci. Ale jeżeli w dalszym ciągu tu szans nie będzie, no to nie będzie też powrotów. Czyli krótko mówiąc, żeby rozwiązać ten wielki polski problem, jakim jest demografia, to musimy z jednej strony doprowadzić do tego, żeby przychodziło na świat dużo więcej dzieci, żeby zawierano więcej małżeństw, i z drugiej strony, żeby te miliony już dzisiaj Polaków, które są za granicą, wróciły do naszej ojczyzny i to wróciły na stole.
I to jest program Andrzeja Dudy?
A jest program Andrzeja Dudy i to jest program, który jeżeli tylko dostaniemy społeczne poparcie, będziemy realizować nie z dnia na dzień, ale szybko. To nie są zapowiedzi na za ileś tam lat. To jest na przykład te 500 zł na każde dziecko w rodzinie, począwszy od drugiego, a w biedniejszych rodzinach począwszy od pierwszego.
A czy wybory prezydenckie to jest taka trampolina dla partii politycznych do wyborów parlamentarnych, czy one są ważne same w sobie?
Są ważne same w sobie, bo prezydent ma bardzo mocną legitymację. Uprawnienia ma fatalnie skonstruowane, nie żadne, jak niektórzy twierdzą. To określenie, że to jest siedzenie pod żyrandolem, jest antykonstytucyjne i premier, który coś takiego mówi, łamie konstytucję. Gdyby to mówił publicysta czy po prostu jakiś obywatel, to ma do tego prawo. Premier takiego prawa nie ma, ale to na pewno nie jest w Polsce urząd dobrze skonstruowany i którego siła odpowiada mocy legitymacji. No bo to jest człowiek wybierany przez cały naród, więc wydawałoby się, że powinien mieć daleko idące uprawnienia. One nie są daleko idące, ale też nie są takie zupełnie żadne. Ale jeżeli jest sytuacja zgodna z konstytucją, to znaczy rząd, i to niezależnie od partii, współpracuje z prezydentem, bo tak powinno być, to wtedy mamy do czynienia z taką sytuacją, że prezydent mocą tej swojej legitymacji może oddziaływać. Przecież Andrzej Duda już zapowiada, że powoła radę gospodarczą przy prezydencie, taką radę powołał mój świętej pamięci brat, i choćby tą drogą może oddziaływać, nawet nie na rząd ze swojej opcji, poprzez odpowiednie propozycje. Tylko na to, powtarzam, potrzebny jest rząd, który przestrzega konstytucji, no bo za czasów świętej pamięci brata Donald Tusk konstytucji po prostu nie przestrzegał i prowadził regularną wojnę z prezydentem. No, tego robić nie wolno i mam nadzieję, że tego rodzaju rzeczy się nie powtórzą. Ale ja przede wszystkim mam nadzieję na to, proszę ojca i proszę państwa, że za kilka miesięcy będziemy mieli prezydenta Dudę i nowego premiera, nowy rząd, nową partię przy władzy i że ten zły czas, te złe 8 lat minie.
A czy zmieni się pana zdaniem także to otoczenie medialne, ponieważ telewizja publiczna choćby, Marcin Mastalerek wychodzi ze studia TVP Info, czyli telewizji publicznej, bo mówi, nazwijcie się Komorowski TVP. Czy pana zdaniem to jest szansa, żeby to otoczenie medialne zelżało? Cały czas gdzieś próbuje się straszyć panem jako takim politycznym monstrum, Prawem i Sprawiedliwością, że jak Prawo i Sprawiedliwość dojdzie do władzy, to znów o 6 rano ktoś tam gdzieś będzie wchodził i tak dalej, i tak dalej.
No to jest bajka, którą kiedyś skonstruowano przeciwko nam i rzeczywiście do dziś dnia jest eksploatowana. Jeżeli chodzi o zmiany, to najłatwiej jest w telewizji publicznej, bo tutaj biegną kadencje, wyczerpują się kadencje, trzeba powoływać nową radę, małe władze telewizji i to jest do zrobienia. No, jest pytanie o zachowanie tych wielkich telewizji prywatnych. Ja sądzę, że one będą uwzględniały realia. Teraz nastąpiła zmiana właściciela, jeżeli chodzi o TVN, no, to już nie są ludzie tutaj zaangażowani w tutejsze polskie sprawy, mające zresztą często, no, łagodnie mówiąc, nie najlepszą przeszłość. No, to są ludzie, którzy chcą tutaj przede wszystkim robić interesy i mam nadzieję, że to będą uwzględniali także w swojej polityce programowej i że sytuacja będzie lepsza niż za czasów mojego rządu, czy przedtem jeszcze rządu Marcinkiewicza w latach 2005-2007, kiedy rzeczywiście ten atak był zupełnie niesłychany. Będzie też takie doświadczenie, że Prawa i Sprawiedliwości nie udało się zniszczyć i co więcej, że Prawo i Sprawiedliwość wróciło do władzy. To będzie bardzo ważne dla myślenia różnego rodzaju ludzi, szczególnie tych nastawionych oportunistycznie. Bo przedtem było takie przeświadczenie, zresztą przez Platformę Obywatelską zupełnie wprost sformułowane, że Prawo i Sprawiedliwość powinno być zniszczone. To znaczy tu nie chodzi tylko o to, żeby przegrało wybory, żeby nie rządziło, tylko żeby nastąpiła anihilacja tej partii, bo to jest partia, która kwestionuje całe to zło, które zrodziło się w Polsce po roku 89. Ja w żadnym wypadku nie mówię, że po 89 roku było tylko zło, bo było też bardzo dużo rzeczy dobrych, ale tego zła jest bardzo dużo. My je odrzucamy, a ci, którzy dzisiaj są przy władzy, je bronią, bo to jest w interesie tych grup, które popierają tą władzę. I to jest także w interesie tej władzy, która w cały ten system weszła. No, taśmy były tego znakomitym dowodem. Zresztą były też dowodem tego, jaki jest poziom ludzi, którzy dzisiaj rządzą w Polsce. No, były tam jakieś pojedyncze, zupełnie przypadki odmienne. Ale jeżeli się przysłuchać temu językowi, czy widzieć to na papierze, czytać, no, to ja nie chcę tutaj używać jakichś bardzo ostrych słów, ale to naprawdę język takich grup społecznych, które nie powinny rządzić.
Panie premierze, sporo zyskali w ostatnim czasie tak zwani kandydaci antysystemowi, więc pytanie moje jest takie, czy Andrzej Duda jest kandydatem systemowym czy antysystemowym?
Proszę ojca, to jest tak. Jeżeli przez system uznać demokrację, bo na przykład Korwin-Mikke demokrację kwestionuje, to oczywiście jest systemowym, bo jesteśmy demokratami. Jeżeli tą całą ogromną patologię, która dzisiaj można powiedzieć już przysłania demokrację, to jest antysystemowe. Jeżeli na przykład pan Kukiz właśnie z tym chce walczyć, no to powinien zwrócić się ku naszej formacji, bo my jesteśmy najgroźniejszym przeciwnikiem właśnie tego patologicznego systemu i dlatego jesteśmy tak strasznie atakowani. Nas troszkę niepokoi, że niektórzy, którzy są określeni jako antysystemowi, są po prostu forsowani, pokazywani nieustannie. Ale mam nadzieję, że ci, którzy stosują tą taktykę, się natną i że będziemy mieli tutaj do czynienia z takim stanem, w którym ta antysystemowość okaże się autentyczna. Bo rozumiem, że chodzi przede wszystkim o tą antysystemowość, która kwestionuje całą tą patologię, tą fikcyjność polskiej demokracji, fikcyjność polskiego rynku, te różnego rodzaju kliki, sitwy, które rządzą w Polsce na różnych poziomach, te różnego rodzaju, jak to kiedyś już mówiłem w jednym z przemówień, takie maleńkie księstewka, często takie maleńkie dyktatury, czy monarchie absolutne w postaci pojedynczych gmin, czy jakichś powiatów, czy miast, gdzie wszystko w gruncie rzeczy jest załatwione przez jedną grupę ludzi z jednym, mającym bardzo mocną pozycję, szefem na czele, przy czym ten szef często bywa tam już jest tam już od bardzo, bardzo wielu lat. To wszystko niszczy nasze życie społeczne, krzywdzi bardzo wielu ludzi, tak zupełnie bezpośrednio. No i to jest właśnie ten worek kamieni. No to trzeba zlikwidować poprzez różnego rodzaju zmiany, reformy, a kiedy trzeba, także poprzez stosowanie prawa, bo w Polsce przecież prawo nie jest stosowane równo. No, symbolem tego, co dzisiaj dzieje się w Polsce, jest wyrok na Mariusza Kamińskiego. No, ten człowiek, który podjął prawdziwą walkę z nadużyciami na wysokim szczeblu, absolutnie nie oszczędzając własnego rządu, własnej władzy, pokazując, jak bardzo jest uczciwy. Ten człowiek został skazany na 3 lata więzienia. Sądzę, że bardzo się do tego przyczyniło także to, że CBA wykryło także nadużycia w Sądzie Najwyższym i to zostało bardzo gwałtownie oprotestowane przez ten sąd, przez przedstawicieli tego sądu. I być może, że to miało wpływ na to, że ten wyrok jest tak monstrualny, bo samo uznanie go winnym było już by monstrualne, na skazanie go na maksymalny wyrok, to już jest po prostu coś zupełnie niesłychanego. No, miejmy nadzieję, że to wszystko zostaną niezmienione, odwrócone, że dojdzie tutaj do zmian, reform, bo na przykład ten eksperyment z sądownictwem PRL-owskim, które przeszło właściwie bez żadnej weryfikacji do nowych czasów, okazał się eksperymentem nie tylko nieudanym, ale można powiedzieć skrajnie nieudanym.
Więc pana zdaniem, panie premierze, osoby, które na przykład w pierwszej turze zdecydowałyby się z jakiegoś powodu głosować na przykład na Pawła Kukiza, czy pewnie on najbliżej, bo mówi o patologii całego tego systemu, więc w zależności jak zdefiniujemy ten system, jesteśmy antysystemowi bądź systemowi, powinny opowiedzieć się za zmianą i zagłosować na kandydata Prawa i Sprawiedliwości.
Trudno sobie wyobrazić, żeby ktoś, kto uważa, że jest antysystemowy, głosował na pana Komorowskiego, który jest, można powiedzieć, po wyjeździe Tuska personifikacją systemu, bo przed tą taką personifikacją był Donald Tusk, a w tej chwili jest Bronisław Komorowski. Bo przy całym szacunku dla pani premier, ona jeszcze sobie na taką pozycję jakby nie zasłużyła, nie zapracowała.
Czyli pan też jako prezes Prawa i Sprawiedliwości apelowałby do tych, którzy z jakiegoś powodu w pierwszej turze głosowaliby na pana
Każdy, Kukiz. Kto chce w Polsce zmiany, kto widzi to nieszczęście obecnej władzy, jej nieuczciwość, niesprawność, jej w istocie antydemokratyczny charakter, jej pogardę dla społeczeństwa, kto wie, jaki jest realny stosunek tych osób, które dzisiaj są przy władzy, do majątku państwowego, do tego wszystkiego, co wspólne, ale także do współobywateli. No każdy taki obywatel powinien głosować, jeżeli nie w pierwszej, bo najlepiej, żeby w pierwszej, ale jeżeli nie w pierwszej, to w drugiej turze na Andrzeja Dudę. No to jest zupełnie oczywiste.
Panie premierze, a jak pan przekona tych, którzy są zniechęceni, którzy na wybory pójść nie zamierzają, bo powiedzą sobie, a to i tak nic nie zmieni, albo a przyjdzie jakaś inna klika, ci już nakradli, to może im wystarczy, a przyjdą tacy, którzy będą kraść od początku?
No proszę ojca, to ja przypomnę takie choćby wydarzenie, jak sprawę ministra Lipca z naszego rządu, minister sportu. On został schwytany na przestępstwie, ale poprzez prowokację, bo przyszły jakieś niejasne informacje, później już były bardziej skonkretyzowane i dały podstawę do działań, że on być może dopuszcza się przestępstw, bierze łapówki. I zorganizowano prowokację, żeby złapać ministra własnego rządu. I on przecież znalazł się w więzieniu, został skazany. Ja to przypominam, żeby pokazać, jak to wyglądało za naszych czasów. Myśmy nie oszczędzali także swoich. Każdy miał być uczciwy. To zresztą dotknęło także już nieżyjącego dzisiaj Andrzeja Lepera. Przecież myśmy wiedzieli, ja wiedziałem, bo to bardzo niewielka grupa ludzi wiedziała, że taka sprawa w ogóle istnieje, że przeprowadzenie tej operacji będzie oznaczało koniec rządu i nowe wybory. Ale decydowaliśmy się na to, bo wiedzieliśmy, że jeżeli głosimy jakąś ideę, ideę oczyszczenia państwa, to musimy robić to w sposób konsekwentny. Nie możemy się cofać, dlatego że to nie jest w naszym interesie politycznym. Krótko mówiąc, myśmy chyba wykazali w sposób dowodny, że jesteśmy formacją całkowicie się różniącą od tych, którzy są dzisiaj przy władzy. No proszę zwrócić uwagę, jak kończyły się te wszystkie kolejne afery, o które przecież wszyscy, przynajmniej wszyscy, którzy obserwują życie publiczne, znają. No jeżeli ktoś już stracił pozycję polityczną, to jest szczyt. Szczyt tego, co go mogło spotkać. Zresztą ci ludzie też gdzieś są doskonale ustawieni w różnych spółkach i teraz często do polityki zaczynają powoli wracać. Więc proszę tylko choćby na te fakty zwrócić uwagę. Oczywiście wszystko, co robimy, jest przez ogromną część mediów interpretowane ze złą wolą, a poza tym są tacy ludzie, którzy w ogóle nie są w stanie uwierzyć, że ktoś jest uczciwy. No po prostu to przekracza ich wyobraźnię. Przekracza ich wyobraźnię, że ktoś może dysponować wielkimi, ale nie swoimi pieniędzmi, ich, z nich nie korzystać dla siebie, że można po prostu przestrzegać pewnych reguł, które kiedyś zostały w kulturze europejskiej ustalone i które, no, przynajmniej jakaś część ludzi, szczególnie to jest obowiązek tych, którzy są gdzieś w życiu społecznym wysoko, przestrzegało. I co więcej, najwybitniejsi działacze, przepraszam, nie działacze, tylko najwybitniejsi uczeni, jeżeli chodzi o nauki społeczne, tacy choćby jak Max Weber, czy z Polaków Petrażycki, no pisali, że bez takiej grupy ludzi gdzieś na górze tej piramidy politycznej, piramidy władzy, po prostu uczciwy system polityczny jest niemożliwy. Jeżeli tego rodzaju ludzie, którzy traktują pewne normy jako coś najwyższego, coś, co jest wartością samą w sobą, w sobie, co jest, jak to się mówi, wartością prymarną, nie są przy władzy, nie kontrolują władzy, to wtedy nie ma takiego systemu, który by zapewnił przestrzeganie tych norm niżej. Ja mogę powiedzieć, że dojście naszej formacji do władzy, chociaż ona na pewno nie jest doskonała i doskonale sobie z tego zdaję sprawę, ale na pewno będzie się samooczyszczała, jeżeli będą jakieś złe wydarzenia, gwarantuje, że taki proces będzie w Polsce następował, że będziemy budowali system, który jest zdolny do tego, by doprowadzić do przestrzegania w naszym kraju norm. To dzisiaj jest bardzo trudne, bo demokracja przeżywa kryzys nie tylko w Polsce, w wielu krajach. Jest choćby dzisiaj w Rzeczypospolitej taki artykuł Jana Rokity, z którym się często bardzo nie zgadzam, ale też bywa, że się zgadzam, który proponuje ciekawe zmiany w Konstytucji pod hasłem, no, szlachectwo obowiązuje. Krótko mówiąc, że te wzory wynikłe właśnie z prawa rzymskiego, z kultury rzymskiej, później z kultury rycerskiej powinny zacząć być wprowadzane także do Konstytucji, te wymogi. To jest bardzo ciekawa publikacja, bardzo ciekawa uwaga, bo bez tego, po prostu powtarzam, nie da się skonstruować dobrze funkcjonującego systemu politycznego. A ja mogę uczciwie powiedzieć, że kiedy byliśmy przy władzy, to no, przynajmniej zdecydowana większość z nas tego rodzaju norm przestrzegała i tym się kierowała. A te przykłady, które już tutaj przytoczyłem, są dobrą tego ilustracją. I takim człowiekiem, który był tutaj rzeczywiście niesłychanie zasadniczy, był Mariusz Kamiński. Dzisiaj on został skazany na więzienie. To jest takie karanie człowieka uczciwego przez ludzi nieuczciwych. To jest takie zwycięstwo nieuczciwości w Polsce i to takiej nieuczciwości skrajnej. Przy tym ja nawet nie jestem zupełnie pewien, czy wszyscy, którzy to robią, sobie z tego zdają sprawę, bo to często są ludzie na takim poziomie, że sobie po prostu mogą z tego nie zdawać sprawy. No, są tak zupełnie oderwani od takiego świata wartości wyższych, że kompletnie to jest poza ich poza ich wyobraźnią. No, po prostu są z takiej bardzo niziutkiej półki. No.
Panie premierze, teraz spytam o konsekwencje i o obywatelskość. Co by pan powiedział ludziom, którzy na urodzinach na przykład, albo nie wiem, na chrzcinach, na weselu, przy piwku gdzieś tam spotykając się, przy grillu, bo teraz grillowanie pewnie rozpocznie się, narzekają, że roboty nie ma, że pieniędzy mało, co ta Kopacz robi, co ta Hanna Gronkiewicz-Waltz robi, co ten Arłukowicz, babcia do kolejki za 3 lata w służbie zdrowia, ale w 10 maja pójdą na wybory i zagłosują za Bronisławem Komorowskim. Co by pan powiedział takim ludziom, którzy na co dzień narzekają, a jak mają możliwość zmiany, no to idą i utrzymują status quo?
Sądzę, że powinni się troszeczkę zacząć uczyć jakiejś takiej szeroko pojętej logiki, no, żeby ich myślenie było bardziej konsekwentne, żeby wyciągali z faktów jakieś wnioski. No ale przede wszystkim tutaj mamy do czynienia z całą pewnością, bo takie zjawisko rzeczywiście istnieje, z bardzo potężnym oddziaływaniem mediów. No, są ludzie, którzy jak się rozejrzą wokół siebie, no to widzą, jak jest. No ale później spojrzą w telewizję, ale nie mówię to o telewizji Trwam. I widzą, że jest inaczej i powstaje takie napięcie, dysonans. I oni nie są w stanie tego wytrzymać. I to powoduje, że później podejmują decyzję właśnie w zgodzie z tym, co widzą w telewizji, a nie tym, co widzą naprawdę. To jest kwestia po prostu pewnego poziomu psychicznej odporności. Szczególnie starsi ludzie często źle znoszą tego rodzaju napięcia, ale często i młodsi także. Także no, apeluję po prostu z jednej strony to logiczne myślenie, do którego każdy normalny człowiek jest zdolny, a po drugie do tego, żeby się nie dać oszukiwać, no bo to, co jest tworzone właśnie no, głównie w telewizjach, no to jest obraz, który nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, to jest bajka o Polsce. Oczywiście ja wiem o tym, że ona jest często uwiarygodniana tym, że z jednej strony w jednej audycji jest bajka, a w drugiej jest już jakaś krytyka, że ludzie się jakby w tym nie orientują. No ale po tylu latach doświadczeń, no to już można jednak no, to wszystko dostrzec. No i jeszcze takie pytanie warto sobie postawić. No jeżeli jest tak dobrze, jak oni twierdzą, to dlaczego tak strasznie zwalczają tą opozycję, szczególnie to Prawo i Sprawiedliwość? No dlaczego tak okropnie atakują ze wszystkich stron i tak od czci i wiary odsądzają, skoro przecież w tak dobrej sytuacji, no przecież ludzie będą głosowali na nich. Czego się tak strasznie obawiają, skoro są tacy uczciwi, porządni, tylko ich Mariusz Kamiński chciał prześladować, no to w istocie czego się obawiają? Jeżeli ktoś sobie postawi takie pytanie, to sądzę, że łatwo dojdzie do odpowiedzi.
Za chwilę poprosimy naszych telewidzów i słuchaczy do rozmów. 657-0011, numer dla słuchaczy z Polski Północnej, końcówka 12 południa, 13-14 dla zagranicy, 536-600-300 i 400. Naszym gościem jest pan doktor Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości. Upieram się przy tytule.
To już niedługo będzie 40-lecie tego tytułu.
Panie,
nie awansowałem niestety.
Panie premierze, pytanie moje jest, zanim odbierzemy telefon, jeszcze takie, bo napisał pan list do szefa PKW w sprawie hasła wyborczego, czy hasła, którym posługuje się również sztab pana prezydenta, który chciałby wygrać w pierwszej turze i pyta pan, czy to nie jest przypadkiem nacisk na PKW. W jednej ze stacji komercyjnych nowy minister Borys Budka, minister sprawiedliwości, mówi tak. W tym przypadku nie wiem, czy śmiać się, czy płakać, dlatego że to ten list ja traktuję w kategoriach albo czarnego humoru, albo no tego, że jednak tutaj ktoś staje się odrealniony i nie znajduje oparcia w rzeczywistości. Nowy minister.
No cóż, najwyraźniej tą rzeczywistość różnie interpretujemy. My się bardzo w sprawie, która jest rzeczywiście niesłychanie istotna w tych wyborach, to znaczy uczciwe liczenie głosów w końcu. Były wybory samorządowe, każdy mógł wyciągnąć wnioski. My się bardzo tutaj mobilizujemy, w ogóle się bardzo mobilizujemy. No, jutro o 11 we wszystkich województwach są wielkie odprawy naszych sztabów wyborczych, a myśmy zmienili całą partię w sztaby ze wszystkich powiatów. Jeszcze raz, że tak powiem, idziemy do natarcia po to, żeby ten wynik był w pierwszej rundzie możliwie jak najlepszy, ale też stworzyliśmy ten wielki mechanizm ochrony wyborów. Współpracujemy z autonomicznym, to nie jest ruch partyjny, ruchem obrony wyborów czy ochrony wyborów. Różnego rodzaju przedsięwzięcia podejmujemy wspólnie. No, dziesiątki tysięcy ludzi będzie skierowanych do obwodowych komisji wyborczych. Będą też biura kontroli wyborów na poziomie okręgów wyborczych. Tylko że tych okręgów parlamentarnych, bo tutaj jest tych okręgów więcej w wyborach prezydenckich, znacznie, przepraszam, 10 więcej, 10 czy nawet 11 więcej niż w wyborach parlamentarnych, ale będziemy się organizować zgodnie ze strukturą partii, a w strukturze partii w zasadzie obwodami z naszymi partyjnymi są obwody wyborcze, są wyjątki czasem województwa. I czynimy to wszystko nie dla zabawy, nie dla jakiejś szczej demonstracji, tylko dlatego, że mamy po prostu doświadczenie. Wyciągamy wnioski z tego, co się stało. No i jeśli spojrzeć na to, co się stało w czasie wyborów samorządowych, no to ja powiem tak. Mam nadzieję, że się mylę, ale sądzę, że z ostrożności dobrze było napisać tę listę. Jeżeli chodzi o nowego ministra, życzę powodzenia. Niech dobrze wykonuje swoją funkcję.
Prosimy bardzo, telewizja Trwam, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Elżbieta z Kozienic.
Prosimy pani Elżbieto.
Przyszłość państwa i narodu, taki temat, prawda?
Tak.
Witam ojca, witam pana Kaczyńskiego. Ja dzwonię, żeby oddać swój głos na tej zasadzie, że zawsze byłam zapisem i będę zapisem, bo wybieram ludzi z wartościami. I niestety przeraża mnie to, że jeśli pan Komorowski, nie daj Boże, wygrał, to przyszłość raczej naszego państwa się w czarnych kolorach przejawia. Ja podam tylko na swoim przykładzie. Jestem kobietą ponad 50-letnią, 32 lata stażu pracy mam w służbie zdrowia. Wychowuję dwójkę dzieci samotnie, gdyż mąż już nie żyje ponad 14 lat. I wyobraźcie sobie, że zarabiam netto, bo mnie brutto nie interesuje, bo ja netto dysponuję 1580 zł. A i czuję się w tym kraju niestety jako niewolnik. Nie jestem doceniona od państwa żadnej pomocy, bo nic mi się nie należy, bo brutto przekraczam przecież wszystko, prawda? Więc jestem taką grupą zawodową, gdzie jesteśmy niedocenione i pomocy od państwa nie mam żadnej. Jeszcze mam dziecko niepełnosprawne w tym, więc nie jest mi łatwo, nie ukrywam, ale muszę dawać radę, bo nie mam innego wyjścia. A jestem za Dudą z bardzo prostego względu. Wybieram człowieka, który na pewno wierzy w to, że zrobi coś nie tylko dla mnie, zobaczy nas biednych, bo w tej chwili to mamy tylko bogaczy i biednych, bo ja zaliczam się do tych biednych, niestety, nie ukrywam. I na pewno pójdę ja do wyborów i moje dzieci i będę głosować na pana Dudę. I na pewno wszystkich bym namawiała, żeby to uczynili, bo ja nie jestem za kimś, niestety, kto nie ochrania rodziny, tylko wprost przeciwnie, degraduje ją. Dlatego ja jestem tylko i wyłącznie za Dudą i liczę na to, że ludzie pójdą do wyborów i będą rozsądnie głosować, będą rozumu używać, bo media niestety przekłamują wiele rzeczy. Trzeba patrzeć na wartość człowieka. Także tyle z mojej strony. Życzę wszystkiego dobrego. Szczęść Boże.
Dziękujemy pani Elżbieto. Szczęść Boże. Ja dodam jeszcze te liczby, takie dane statystyczne. Przez Główny Urząd Statystyczny podane, że 3 miliony Polaków żyje w skrajnym ubóstwie, czyli w nędzy, z tego 700 tysięcy dzieci w Polsce.
Tak, i pani też rzeczywiście jest biedna, bo 500 zł na głowę, tak to zrozumiałem, to jest no naprawdę strasznie, strasznie mało. Ja mogę powiedzieć tak, W programie naszej partii, jestem przekonany, że prezydent Duda, jeśli zostanie prezydentem, a bardzo w to wierzę, to poprze, jest szereg działań zmierzających do podwyższenia w Polsce płac. I to jest potrzebne i ze względów społecznych, bo rzeczywiście bardzo wielu Polaków jest bardzo, bardzo biednych, i ze względów także gospodarczych, bo jeżeli chcemy, żeby Polska się szybko rozwijała, to musimy mieć wyższe inwestycje, znacznie wyższe, znaczy wyższy udział w PKB. Dzisiaj jest to około 20%, nawet poniżej 20% powinno być około 30%. A tego się nie da uzyskać, jeżeli nie będzie wzrastał popyt. A więc są wszelkie przesłanki do tego, żeby wyjść z tej sytuacji, gdzie Polska konkuruje w świecie bardzo niskimi płacami. Bo w Polsce koszty pracy, wbrew tym wszystkim płaczom, które można często usłyszeć, są kosztami bardzo niskimi. I także niskimi w stosunku do wysokości polskiego PKB na głowę mieszkańca. I my chcemy to po prostu zmienić. Tu ma być pakt o podwyżkach płac, pakt o płacy. To takie porozumienie między władzą, pracownikami a pracodawcami, no pracownikami, czyli w istocie związkami zawodowymi. Ale ma być też szereg innych posunięć, w tym na przykład podwyżka płacy minimalnej, wyraźna, zmierzających do tego, żeby po prostu w Polsce płace wzrastały i jednocześnie wielkie wsparcie tych wszystkich polskich przedsiębiorców, którzy chcą inwestować, którzy się chcą rozwijać. Wielkie wsparcie, tutaj nie ma czasu na tym, żeby o tym mówić, to jest cały zestaw różnego rodzaju działań, to łącznie chodzi o gigantyczną sumę, przeszło 1 000 000 zł. Czyli, że chcemy naraz jakby stworzyć takie ssanie, ale jednocześnie dać zasilanie, które pozwoli na to, żeby w Polsce to inwestowanie wzrastało. Bez tego nie ma szybkiego wzrostu PKB, szybkiego wzrostu bogactwa. I jednocześnie nie ma środków na to, żeby rosły płace, szczególnie tam, gdzie źródłem, tak to rozumiem, że tak jest w pani wypadku, ich źródłem są podatki. No podatki trzeba ściągać z czegoś, co jest, no, z bogactwa, które istnieje, z czegoś, co jest wytwarzane. I stąd ta perspektywa. Ja rozumiem, że pani pracuje w służbie zdrowia. Nie wiem, na jakim stanowisku, no ale domyślam się, że pani należy do tych grup, które w tej chwili zaczynają się wyraźnie buntować przeciwko tej sytuacji, bo przecież mamy taki pielęgniarek, innych osób zatrudnionych w służbie zdrowia w tych szczeblach średnich i niższych, krótko mówiąc. No, jest tak, że musimy i to uwzględnić, no bo to naprawdę jest w tej chwili stan wołający o pomstę do nieba. No i jeszcze na jedną rzecz zwrócę uwagę. No, z tego, co pani mówiła, pani dzieci są pełnoletnie, więc to już jest troszkę inna sytuacja. Ale ja nie tak dawno na Śląsku rozmawiałem z taką panią, która ma 3 dzieci, sama nie pracuje, a mąż zarabia 1600 zł. Otóż gdyby zrealizować 800 ma na świadczenia, czyli zostaje 800 zł. Otóż gdyby zrealizować nasze plany, to ona by na te 3 dzieci niepełnoletnich dostała 1500 zł. No niewiele, ale jednak miałaby przeszło 3000 zł, a po odjęciu tych 800 zł zostawałoby jej na życie no, prawie 3 razy więcej. Właściwie dokładnie 3 razy więcej niż
dzisiaj.
Niż ma w tej chwili, no, co jest różnicą dużą. I ona też, to w dalszym ciągu jest bieda, ale jednak to jest duża różnica. Ona też narzekała na to, o czym pani wspominała, że mimo tych bardzo niskich zarobków, to i tak nie kwalifikuje się do pomocy społecznej. Ośrodki pomocy społecznej odmawiają wsparcia, bo jakieś tam wielkości są przekraczone. Często, no, jak to ona mi mówiła, o złoty 50, prawda? Złota 50, one są przekraczone. Oczywiście te poziomy, od którego należy się pomoc pomocy społecznej, też muszą być podniesione, bo w tej chwili zaprawdę jest deflacja od kilku miesięcy, ale tak naprawdę w ciągu ostatnich lat była inflacja. Te poziomy były od stosunkowo długiego czasu nieweryfikowane. Znaczy nie tak dawno temu były zweryfikowane, ale już w tej chwili są w dalszym ciągu nieaktualne. Naprawdę w Polsce i tych ludzi, którzy żyją poniżej minimum socjalnego, w Polsce bardzo skromnie określanego, i poniżej minimum egzystencji, czyli już w kompletnej nędzy. Proszę pamiętać, że ci, którzy żyją poniżej minimum egzystencji, to w dużej części są ludzie, którzy nawet nie mają połowy tego minimum egzystencji. No to jest po prostu nędza głodowa, taka ciężko głodowa nędza i no trudno się dziwić, że w Polsce co dzień do szkoły przychodzi setki tysięcy głodnych dzieci. Ten problem zaczął się, czy przynajmniej zaczęto o nim mówić, bo nie twierdzę, że w komunizmie też tak nie było, bo było, ale wtedy się o tym nie mówiło. W latach 90. Ale gdyby ktoś wtedy powiedział, na przykład kiedy stałem przez kilka godzin przed ludźmi zgromadzonymi w Ciechanowie w takiej dużej sali i musiałem jako polityk, chociaż nie byłem przy władzy, im się tłumaczyć z tego, co się dzieje, bo oni właśnie mi o tych głodnych dzieciach opowiadali, to no naprawdę do głowy mi nie przyszło, że za 20 parę lat, bo to było już prawie 25 lat temu, no będzie w dalszym ciągu ten problem. Myśmy go chcieli załatwić. No, przeznaczyliśmy wielkie sumy na dożywianie dzieci głodnych i jednym z takich momentów no, dużej satysfakcji po utracie władzy był taki moment, kiedy ja bardzo niedługo właśnie po tym momencie, kiedy przestałem być premierem, przyjechałem tam na jakieś spotkanie w Koszalińskim i tam mi ludzie powiedzieli, że no szkoda, że ten rząd upadł, no, ale przynajmniej jedną sprawę żeście załatwili. Tu już nie ma głodnych dzieci. A teraz widać, że znów są.
Prosimy bardzo, telewizja Trwam, halo.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze, dziś
teraz i zawsze.
Mówi Dorota z Małopolski. Kłaniam się ojcu i panu premierowi. Chciałam powiedzieć przede wszystkim to, że dziękuję Bogu, że pan jest i dziękuję panu za to wszystko, co pan zrobił w ciągu swojego życia. Jest pan człowiekiem niezwykłym moim zdaniem. Życzę panu zdrowia przede wszystkim. No oczywiście niech pana Pan Bóg błogosławi, to już będzie zdrowie. Chciałam tylko powiedzieć, że nie cierpię, jak ktoś mówi, ten kraj. Po drugie, no ja jestem emerytką niedawno i tak jak mam to, co robiłam w życiu, przy moim wykształceniu i zasługach dla ludzi, to jestem na emeryturę, ale na szczęście jestem przyzwyczajona do skromnych warunków i na chleb mi wystarczy. Także no, przede wszystkim powinno się działać w tym kierunku, w którym pan premier mówił, a jeśli idzie o emerytury, no to może będą też ich podnoszą, albo zapłać.
Dziękujemy pani Doroto. Przede
wszystkim chciałem pani bardzo serdecznie za te bardzo miłe słowa podziękować i jednocześnie też, bo tego nie zrobiłem, przepraszam, podziękować tej pani, która była przedtem. Ona mówiła, że nas popiera, że nas poprze, że ona i jej dzieci, jak rozumiem, właśnie pełnoletnie, stąd wiem, że są pełnoletnie, skoro mają iść do wyborów, będą nas popierać. Bardzo, bardzo serdecznie za to dziękuję. To naprawdę dla nas jest w tej chwili najcenniejsze i sądzę, że to jest naprawdę bardzo cenne dla Polski. No. Od naszego wyniku zależy to, czy Polska się zmieni, czy się nie zmieni.
Panie premierze, a czy jest pan pewny, przekonany, że też wszyscy wyborcy Prawa i Sprawiedliwości będą głosowali na Andrzeja Dudę? Co by pan powiedział jako prezes tej partii?
Proszę ojca, ja znam statystyki już od 20 paru lat, je obserwuję od chwili, kiedy w Polsce powstała demokracja, albo jak niektórzy mówią, tylko procedury demokratyczne, ale w każdym razie no, są wybory, jest konkurencja polityczna i wiem, że to nigdy tak nie jest, żeby wszyscy głosowali na tego samego kandydata, jeżeli wziąć pod uwagę elektorat jakiejś partii. Nigdy tak nie jest. Nawet w Platformie jest tak, że pewna część nie jest za Bronisławem Komorowskim. Więc trudno sądzić, że tym razem było inaczej. Chodzi o to, że kiedy myśmy zaczynali kampanię wyborczą, Andrzej Duda miał 12% poparcia, nawet mniej chwilami. To tylko nieznaczna część naszego elektoratu go popierała. A dzisiaj to już jest bardzo duża część, to już jest około 90%, a może nawet przeszło 90%. I oczywiście ja apeluję do wszystkich, którzy popierają Prawo i Sprawiedliwość, żeby głosowali także na Andrzeja Dudę, bo to jest konsekwentne postępowanie, a w polityce trzeba postępować konsekwentnie. To jest nasz kandydat i ci, którzy chcą naszego sukcesu, powinni także chcieć jego sukcesu. Ten sukces jest naprawdę w Polsce dzisiaj bardzo, bardzo potrzebny. Jest potrzebny prezydent, który będzie chciał zmian, który będzie popierał zmiany, który będzie inicjował zmiany, który będzie podejmował różnego rodzaju działania, na przykład na arenie międzynarodowej, tu prezydent może stosunkowo dużo, żeby te zmiany osłaniać. No, mieć rząd i jednocześnie mieć prezydenta, który jest całkowicie kontra, no, to sytuacja nieporównanie trudniejsza. I dlatego te wybory są naprawdę ważne. A poza tym proszę pamiętać o jednym, że nasz sukces w tych wyborach to jest naprawdę już od razu zmiana sytuacji politycznej, bo przede wszystkim bardzo wielu ludzi, którzy może się już troszkę zniechęcili, bo to już trochę lat trwa, Polacy nie są przyzwyczajeni do takich długich okresów władzy, ja nie mówię oczywiście o komunistycznej władzy, nie wiedzą jakby często, czy nie pamiętają o tym, że na Zachodzie w ustabilizowanych demokracjach często jedna partia rządzi 16, 20 albo nawet więcej. No, Chadecja włoska rządziła no, w różnych konfiguracjach, ale łącznie lat około 40. Więc powtarzam, nie ma tego przyzwyczajenia i w związku z tym, no mówię, raz przegrali, drugi raz przegrali, to już nie warto. Jak wygra Andrzej Duda, to oni się przekonają, że warto znów pójść i głosować, bo wielu z tych ludzi po prostu zrezygnowało z głosowania. Nie głosuje, uważa, że to już nie ma sensu. To zwycięstwo będzie miało naprawdę ogromne znaczenie.
Prosimy bardzo, halo.
Szczęść Boże. Mówi Liliana z Wrocławia. Ja chciałam tylko kilka słów powiedzieć na temat wyborów, bo o oczywistych sprawach nie mam zamiaru mówić. Bardzo się martwię o te wybory, dlatego że uważam, oby to nie była prawda, że jeżeli pan Duda nie wygra w pierwszej turze, to w drugiej turze niestety wygra pan Komorowski. A jeżeli pan Komorowski wygra te wybory, to za 10 lat nie będzie Polski. Proszę państwa, wydaje mi się, że należałoby wszystko zrobić i ludzie powinni to sobie uświadomić, że każdy głos nieoddany na pana Dudę to jest głos stracony. Pan Kukiz na przykład ma bardzo dużo teraz zwolenników, to szczególnie wśród młodych ludzi, jakieś 11%. To są 11%, czyli on, jeżeli jest patriotą, ja tak myślę, jeżeli pan Kukiz jest patriotą, to powinien w tej chwili wycofać się z wyborów i poprosić swoich wyborców, żeby oddali głos na pana Dudę. To jest wszystko dla ratowania Polski. A wszyscy wyborcy powinni zrozumieć, że każdy głos nieoddany na pana Dudę to jest głos stracony i głos, który no, może się przyczynić rzeczywiście do tego, że Polski nie będziemy mieć. Oby taka świadomość, no nie wiem, ja mam taką świadomość i dlatego jestem trochę przerażona tym wszystkim, bo tutaj są jakieś zachwyty, że będzie druga tura wyborów. Ta druga tura wyborów może być niestety klęską. Przepraszam, jeżeli no nie wiem, no ja jestem właśnie takiego przekonania i w takim nastawieniu i mam takie obawy. Dziękuję ślicznie.
Dziękujemy pani Liliano.
No cóż, jeżeli Andrzej Duda miałby szansę na zwycięstwo w pierwszej rundzie, to na pewno miałby też szansę na zwycięstwo w drugiej. Ta pierwsza runda przy tylu kandydatach jest chyba jednak mało realna, chociaż daj Boże, no ja bym się strasznie chciał ucieszyć 10 już za kilka dni, że to była tylko jedna runda, ale dla Andrzeja Duda, no byłoby to piękne, wspaniałe. Ale liczenie na to, że kandydaci, którzy odnieśli sukces, zaczynali od kilku procent, mają już w tej chwili przeszło 10, się będą wycofywać, no jest mało realistyczne. Można wygrać drugą rundę, z całą pewnością tutaj nie mogę się z panią zgodzić, chociaż wiem, że pani to mówi w jak najlepszych intencjach. Trzeba zdobyć jak najwięcej głosów w pierwszej rundzie i jeżeli będzie ta druga, no to to trzeba po prostu uczynić wszystko, żeby ona była zwycięska i jest to naprawdę możliwe. I trudno, powtarzam, liczyć na to, żeby w polityce, która zawsze jest jednak jakimś starciem, także starciem ludzkich ambicji, ludzkich nadziei, ktoś, kto, powtarzam, tak jak pan Kukiz w tym momencie odnosi względny, ale jednak poważny sukces, się wycofywał. Ja bym na to nie liczył, natomiast liczę na rozsądek wszystkich tych, których jest dużo już w tej chwili widać, którzy nie chcą kontynuacji tego, co jest dzisiaj w Polsce w drugiej rundzie właśnie.
I...
Bo tak naprawdę jedynym właściwie kandydatem, który mówi ma być jak jest, no to jest Komorowski, ma w tej chwili około 40% poparcia.
Bo jest złoty wiek.
Bo jest złoty wiek, bo jest wiek, dziwny złoty wiek, bo powtarzam, no to łączono raczej z innymi okresami, a nie z czasami Kazimierza Wielkiego, które były oczywiście dla Polski ważne i działo się bardzo dużo dobrego i stworzono fundament pod późniejsze wielkie sukcesy, no ale ta nazwa jest jednak raczej zastrzeżona dla późniejszego okresu. Niektórzy tak określają po prostu czasy jagiellońskie. No, są tacy, którzy mówią, że to za Kazimierza Jagiellończyka, kiedy nasze wpływy, no bo nie państwo, ale no, dynastia jagiellońska rządziła od Bałtyku do Morza Czarnego i do Adriatyku, czyli no, bo nie dwa morza, tylko trzy morza.
A teraz mamy złoty wiek, który widzi Bronisław Komorowski. A pan, panie premierze, jak ocenia tę inicjatywę organizacji obchodów Dnia Zwycięstwa, dzień przed ciszą wyborczą?
Znaczy, proszę ojca, proszę państwa, no przecież wszystko, łącznie z datą wyborów, zostało tak wyznaczone, żeby to był festiwal Bronisława Komorowskiego. Liczono tutaj na jakieś bardzo duże wydarzenie, no tego wydarzenia nie będzie. Ale ja przeciwko samym obchodom nic nie mam. Wolałbym tylko, żeby one się zaczynały, czyli po raz pierwszy były obchodzone nie w momencie, kiedy każdy wie, że chodzi w gruncie rzeczy o coś innego, że nie chodzi o żadne czczenie rocznicy pokonania Niemiec, bo to nie jest właściwie rocznica naszego wielkiego zwycięstwa. To jest rocznica pokonania Niemiec i no, bardzo radykalnej poprawy sytuacji Polaków, bo ona oczywiście była dużo lepsza, kiedy zaczęli tu rządzić komuniści niż pod władzą niemiecką, ale to nie oznacza, że była dobra albo akceptowalna. Była w dalszym ciągu bardzo zła, no tylko że coś takiego jak okupacja niemiecka, no to w historii rzadko się zdarza. To był jakiś tak niebywały wybuch barbarzyństwa, jakie naprawdę w historii nowoczesnej no właściwie nie mają miejsca. Więc i dlatego można powiedzieć, że to był dzień jednak dla Polaków dobry. Ale no, gdyby Bronisław Komorowski i jego partia byli tutaj bardziej zainteresowani budowaniem polskiej pamięci, polskiej historii, czy prowadzeniem polskiej polityki historycznej, to jednak albo by zrobili to w innym roku po raz pierwszy, albo może po prostu wybory by przeprowadzono nieco później. No, można było na przykład 17 przeprowadzić wybory. A jeszcze było dopuszczalne.
Prosimy bardzo. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jan z Łodzi. Chciałem powitać pana premiera i pozwoli ojciec, że będę mówił jako katolik troszeczkę, bo chciałem z tej pozycji. Bo ja pana premiera obserwuję od dawna i ma taki dar rady, czyli wszelkie sądy, które nam pan premier podaje, są takie jak gdyby trafne i trafiają do naszego serca. I wiemy, jak słuchamy pana, wiemy, czego również od nas Pan Bóg wymaga po prostu, że mamy, Pan daje pewne świadectwo dla nas jako katolik również. I to jest dla nas bardzo ważne, ponieważ ja się nie bawię w żadnej ideologii, ale wiem i Pan o tym też doskonale wie, że sprawiedliwość, i Pan od dawna to mówi, jest podstawą porządku społecznego w naszym państwie. I to jest fundamentalna zasada, którą Pan się kieruje. Czyli Panu Bogu oddaje Pan kult, ludziom, czyli nam, bliźnim, gwarantuje Pan uczciwość i społeczną troskę. I Pan to robi. Ja pamiętam Pana rządy, Pan to zawsze robi. Pan jako jedyny człowiek podda się ocenie moralnej społeczeństwa. Żaden polityk tego nie zrobił. Nawet z naszej strony Pan to oceniali. Ja uważałem, że to był piękny gest. Może społeczeństwo tego nie zrozumiało, ale ja przynajmniej to doskonale to zrozumiałem. I jeszcze, bo ja Pana ludzi za bardzo nie znam, ale wystarczy mi, że Pana brat, zanim był, że Pan jest i wiele szlachetnych ludzi, którzy zginęli w Smoleńsku, prawdopodobnie mi też są. I to jest dla mnie gwarantem, że będę głosował na Pana Dudę, bo jego ocena to przyjdzie po działaniu, a Pan już dał świadectwo w działaniu, że i życzę Panu powodzenia w dalszej tutaj działalności społecznej i politycznej, bo na razie tylko na Pana możemy liczyć. Szczęść Boże, Bóg zapłać.
Dziękuję, Panie Januszu.
Dziękuję, Bóg zapłać. No, zażenowany jestem takim miłymi i chyba jednak niezasłużonymi ocenami. Nie mam żadnego specjalnego daru, jeżeli chodzi o wiarę. Jestem człowiekiem wierzącym, praktykującym. I wierzącym i praktykującym człowiekiem jest też Andrzej Duda. To chciałem bardzo mocno powiedzieć, bo tutaj jacyś ludzie nie wiedzą, czemu zgłaszali co do tego wątpliwości. To jest człowiek z katolickiej rodziny, po katolicku wychowany i katolik, można powiedzieć, bardzo, ale to bardzo rzetelny. Taki, który mszy świętej nie opuści, nawet jak ma bardzo ciężką niedzielę, a w polityce te bardzo ciężkie niedziele niestety, no jest to trochę przeciwko przykazaniom, ale jednak się zdarzają. I to jest tak, że nie mogę się do pana z panem do końca zgodzić, że Andrzej Duda to jest człowiek, który dopiero musi wykazywać w działaniu swoją postawę. On może działał nie tak spektakularnie jak ja, no bo mnie akurat życie wysunęło na taki posterunek, który był widoczny i to już było dawno temu, już to dziesięciolecia minęły. Andrzej Duda jest ode mnie o pokolenie starszym, tak się składa, że jest
młodszy.
Młodszy, przepraszam, bardzo młodszy rzeczywiście. Młodszy, no jego ojciec jest moim rówieśnikiem. Ale to jest tak, że on działał w wielu miejscach i naprawdę działał bardzo dobrze. Kiedy zastanawialiśmy się nad nim jako nad kandydatem, a to przecież trwało dłuższy czas, to nie jest tak, że to była taka decyzja podjęta od tak sobie, że się nam akurat spodobał, to przyglądaliśmy się temu, co robił, pełniąc różne funkcje państwowe, co robił w parlamencie, co robi w Europarlamencie. No, okazało się, że ledwie do niego przyszedł, od razu wysunął się na czoło, jeżeli chodzi o aktywność, o pracowitość, odpowiedzialność. Właśnie zwracaliśmy uwagę na jego osobistą uczciwość, na takie przywiązanie do wartości, przywiązanie do wiary. Krótko mówiąc, uważaliśmy, że to jest człowiek, który wypełnia wszystkie wymogi, które powinien spełniać dobry kandydat na prezydenta. Jest człowiekiem młodym, co jest i zaletą, i czasem też ma pewne mankamenty, bo jest kwestia doświadczenia, ale już na tyle doświadczonym, że może podjąć tak wielki trud. W końcu jest starszy od pana Kwaśniewskiego o 2 lata, jeżeli chodzi o moment obejmowania urzędu. Nawet to będzie, jeśli wszystko pójdzie dobrze i obejmie ten urząd, to będzie przeszło 2 lata starszy w tym momencie obejmowania niż był Aleksander Kwaśniewski. Czyli może być bardzo dobrym prezydentem i jego dotychczasowa aktywność, no to już jednak dobrych kilka lat trwa, pokazuje na to, że się sprawdzi, że nas nie zawiedzie, że nie będziemy negatywnie zaskoczeni. Ale oczywiście każdego człowieka tak naprawdę ocenić można do końca dopiero wtedy, kiedy odchodzi. A daj Boże, że Andrzej Duda będzie z nami, czy z państwem, bo ja już też mam swoje lata, jeszcze bardzo, bardzo wiele dziesięcioleci.
Bardzo dziękuję za tę część spotkania. Premier Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, był naszym gościem i będzie jeszcze dzisiaj o 21.30 w Radiu Maryja. Na to spotkanie państwa serdecznie zapraszam. Panu premierowi dziękuję.
Ja dziękuję ojcu serdecznie i państwu.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Tak.